Możecie tego nie wiedzieć, ale 2017 to nie tylko rok rzeki Wisły, o czym często mówiliśmy na antenie kampusa, to także rok, który upamiętnia wielu naukowców, ludzi kultury, polityki, historii. W dzisiejszym Naukoncie będziemy Wam przybliżać postać Mariana Smoluchowskiego. Kim był i jakie ma zasługi dla polskiej nauki, mówi nam profesor Bogdan Cichocki z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
To był geniusz klasy Einsteina. Się tak można, jeżeli porównywać. Był bardzo znany jako naukowiec i alpinista w czasie swojego życia. Był bardzo jeszcze znany po I wojnie światowej do II wojny światowej. Zainteresowanie, jeśli chodzi o powiedzmy społeczne, było bardzo duże też w latach 50. i potem zaczęło to spadać. Ponieważ on się zajmował bardzo trudnymi problemami. To jest problem, w skrócie można powiedzieć, w jaki sposób pojawia się przypadek w deterministycznym świecie. I te tematy do tej pory nie zostały w pełni rozwiązane. No jest bardzo znany na całym świecie wśród fachowców pracujących w tych dziedzinach. Już mniej znany nawet wśród fizyków, które w dziedzinach związanych z to, co teraz nazywamy fizyką statystyczną, czyli tym problem, co się zajmuje tymi problemami, fizycy nie pracujący w tych dziedzinach też już mniej znają Smoluchowskiego. Więc może przynajmniej w Polsce zostanie to jego postać przypomniana, bo na świecie jest bardzo dobrze znana.
Pojawia się pytanie, czym w ogóle zajmował się Marian Smoluchowski.
To są zagadnienia, które są, z którymi się spotykamy na co dzień. Fizyka jakby poszła w dwa kierunki, wielkie odległości, kosmologia, astrofizyka i w małe skale, czyli to będą cząstki elementarne, no i te fundamentalne problemy. A zapomniano, że tutaj obok nas są całe bardzo poważne zagadnienia, nierozwiązane, pozostawione. To próbowali najwięksi rozwiązywać, a no nic z tego nie wyszło. No, jakoś nie ma pewnie zbudowanej teorii. Mówię o powiązaniu świata atomów z światem makroskopowym, czyli zastosowaniu metod probabilistycznych. I mogę podawać wiele przykładów. Wiele problemów nie jest rozwiązanych, nie mam narzędzi do rozwiązywania, które są w technice na przykład bardzo, bardzo pożądane.
Kamil Michałowski pytał też, gdzie zdobywa się edukację, która pozwala na zostanie wielkim w nauce.
Ponieważ był synem Wilhelma Smoluchowskiego, który zajmował bardzo wysokie stanowisko w kancelarii cesarza Franciszka Józefa, mógł, stąd się urodził pod Wiedniem, to jest, mógł uczęszczać do tej najlepszej szkoły europejskiej, która miała kształcić przyszłe elity cesarstwa austro-węgierskiego. No to, i tam był bardzo dobrym uczniem. Jego nauczyciel fizyki określił go, że to jest najlepszy, jakiego miał. Dodatkowo miał, ponieważ miał lekcje z zaawansowanej matematyki i fizyki finansowane przez rodziców. Także zaczął studia na Uniwersytecie Wiedeńskim od trzeciego roku. Błyskawicznie, jego kariera przebiegała błyskawicznie. Miał ogromne osiągnięcia. No, jako student, mając 23 lata, skończył doktorat i wyjechał potem, jakbyśmy teraz nazwali, jako postdoc do różnych ośrodków ważnych, a więc Paryż, Glasgow, Berlin. I powrócił do Wiednia, wtedy dostał prawo wykładania, czyli habilitował się. I w skrócie przeniósł to prawo do Lwowa. I wtedy został najmłodszym profesorem w całym cesarstwie austro-węgierskim.
Do postaci Mariana Smoluchowskiego powrócimy już za chwilę. Bądźcie z Radiem Campus. Na naszej antenie dziś fizyka i nie tylko. Rozmawiamy o postaci Mariana Smoluchowskiego. To naukowiec, którego w 2017 roku wspominamy. Na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego możecie oglądać wystawę poświęconą temu naukowcowi. Postać Mariana Smoluchowskiego przybliża nam dziś profesor Bogdan Cichocki z Wydziału Fizyki UW. Rozmawialiśmy przed chwilą o nauce, o fizyce. Tym razem porozmawiamy o nieco innej stronie, z której znany był Marian Smoluchowski. Był on miłośnikiem gór i wybitnym alpinistą.
On należał do elity europejskiej, czy elity świata w takim szerokim sensie, bo był, skończył najlepszą chyba szkołę średnią, jaką w ówczesnej Europie, to było kolegium Terezjanum w Wiedniu, potem Uniwersytet Wiedeński. I wtedy była no, tak wyzwanie dla Europy kontynentalnej, ponieważ tak, historia alpinizmu to jest, zaczyna się od jednak od powiedzmy połowy XIX wieku i osiągnięć Brytyjczyków, Anglików, Szkotów i ta kontynentalna Europa była o jedno pokolenie spóźniona, no tak w uproszczeniu mówiąc, i potem nadrabiała, i to pokolenie Smoluchowskiego to już należy do tam praktycznie sporo grupa naukowców była alpinistami. On miał razem ze swoim starszym o 4 lata bratem mieli ogromne osiągnięcia.
To on już w wieku 13 lat zaczął.
Nie, to tak, taka jest, że kiedy jego brat miał 16 lat, no to miał takie wejście i prawdopodobnie razem ze swoim młodszym o 4 lata bratem oni weszli na Świnicę. Według, znaczy to nie była turystyka, tylko to było alpinizm wyczynowy, ten, który my ten, tak w tej chwili to określamy, a więc nowe wejścia, nowe wyzwania i to bardzo, bardzo trudne, czyli pierwsze wejścia na jakieś nieznane szczyty, trawersowanie szczytów też. Jako pierwsza. Jego brat miał, o ile dobrze pamiętam, 400 nowych wejść. A on, nie wiem dokładnie ile, ale też to były bardzo duże osiągnięcia.
Co warto podkreślić, Marian Smoluchowski żył w czasach dość ważnych dla nauki. Znał się z Albertem Einsteinem. Stąd pytanie, czy naukowcy ci rywalizowali ze sobą w pewnych fizycznych, naukowych kwestiach?
Oni się znali bardzo dobrze, zresztą Einstein napisał jako pierwszy z artykuł pośmiertny, który się ukazał trzy miesiące po śmierci Smoluchowskiego, którym opisał działalność Mariana Smoluchowskiego, świetnie ją znał, cały czas śledził, no i zakończył dzierżmy jego czyn i dzieło. Takie jest ostatnie zdanie Einsteina. To rywalizować, no myślę, to trudno to opowiedzieć o rywalizacji. No, tam był jeden taki punkt, to jest w 1904 roku, trzeba sobie zdać sprawę, że Smoluchowski przeciwstawił się wielkiemu Ludwikowi Boltzmannowi, czyli guru tej teorii kinetycznej materii, czyli wtedy tak się nazywała fizyka statystyczna, czyli teoria, która przyjmowała istnienie atomów, ponieważ Boltzmann był de facto za tym argumentem, że jak jest tak dużo zderzeń, to nie możemy zaobserwować tych odchyleń, fluktuacji liczby zderzeń. No i tutaj młody Smoluchowski się przeciwstawił. Na 60-lecie taki pan Ludwika Boltzmanna z okazji jego 60. urodzin wydano księgę pamiątkową, czyli jubileuszową, tak nazwijmy to. I tam zaproszono również Smoluchowskiego do zamieszczenia artykułu i ten on w tym artykule podał argumenty przeciwko temu swojemu mistrzowi. I nie wiedział, że to dostanie do ręki ten tom Albert Einstein, bo dostał do ręki. Nie był akademikiem, jak wiadomo. Może wtedy jeszcze nie był znany, no i to przeczytał i jakby w ten sposób to był przełom psychologiczny takim. To Einstein to zrozumiał i w związku z tym popublikował od razu pracę o ruchach Brauna. Także to, ale to Nie na tym poziomie, na jakim Smolchowski pracował. W związku z tym de facto oni się wzajemnie uzupełniali. Ja bym tak powiedział. Nie ma tu konkurencji, a uzupełnienia.
Mówi profesor Bogdan Cichocki, który mówi o postaci Mariana Smoluchowskiego. Do tego tematu wrócimy już za kilka minut. Bądźcie z nami. Łączymy dziś tematy wspinaczki wysokogórskiej, fizyki i międzynarodowych znajomości. Rozmawiamy o postaci Mariana Smoluchowskiego. Był to znany i ważny dla polskiej nauki fizyk, który współpracował m.in. z Albertem Einsteinem, a swoją drogą był znanym na całym świecie alpinistą. Jego zasługi dla nauki w Polsce i świecie przybliża nam dziś profesor Bogdan Cichocki z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, który przybliża nam teraz to, czym zajmował się naukowiec m.in. na Wydziale Fizyki UWU.
Zajmował się problemami z najwyższej półki. Wtedy to wymieniając przede wszystkim wyjaśnienie ruchów Browna. Czyli jak to określił Mark Katz, powołaniem atomów do życia. W skrócie to wyglądało w ten sposób, że na początku XX wieku żaden szanujący się fizyk nie przyznałby się, że wierzy w istnienie atomów. Każdy pracował nad tym, żeby znaleźć jakieś argumenty czy potwierdzenie istnienia atomów, ale to się wymykało. Jak wiadomo, te atomy zostały zaakceptowane po rozwikłaniu problemu ruchów Browna. Przez ruchy Browna rozumiem proste zjawisko, w tej chwili właściwie każdy może sobie to zaobserwować. Bo przy niezbyt dużym powiększeniu, kiedy w mikroskopie, kiedy obserwujemy obszary o rozmiarach rzędu mikrometrów, czyli 1/1000 milimetra, to jak weźmiemy odpowiednio rozrzedzone mleko, które wtedy będzie składało się z wody i kropelek tłuszczu, to zobaczymy, że te kropelki wykonują jakieś dziwne ruchy takie, drgają, trzęsą się, takie nieregularny ruch, bardzo dziwny. I to się nazywają ruchy Browna, czyli ruchy cząstek zawieszonych w płynach o rozmiarach, powiedzmy, mniejszych niż 1 mikrometr, tam dziesiątków części mikrometru tak dalej. I to było bardzo tajemnicze zjawisko, odkryte przez Roberta Browna w 1827 roku, to on opublikował wyniki swoich obserwacji wtedy. Nikt przez 80 lat nie był w stanie tego wyjaśnić, ponieważ mimo dosyć wcześnie pojawiające się hipotezy, że to są ruchy spowodowane przez zderzenia atomów czy molekuł tego płynu o tą cząstkę, to ilościowo w żaden sposób nie dało się tego obronić. Dopiero prace Smoluchowskiego i Einsteina, to są lata 905-906, spowodowały, że uznano atomy. Dlatego, że przede wszystkim tu jest zasługa Smoluchowskiego, który wyjaśnił, w jaki sposób można ze światem, mając prawa na poziomie świata atomów, można jednak te ruchy wyjaśnić i doprowadzić do opisu ilościowego, prawidłowego. Ja podam taki przykład, który jest przełomowy. Mianowicie jednym z kontrargumentów wyjaśnienia ruchu Browna poprzez zderzenia molekuł otaczającego ośrodka był następujący, że efekt przy jednym zderzeniu jest niezwykle mały, nieobserwowany, bo te atomy są bardzo małe, a że w ciągu 1 sekundy, jak się potem okazało, jest gigantyczna liczba zderzeń, 1/20 zerami na sekundę zderzeń tych molekuł czy atomów płynu o tą cząsteczkę. Proszę sobie to wyobrazić, że te cząsteczki uderzają ze wszystkich stron, w związku z tym argument przeciwko wyjaśnieniu był taki, że ta cząstka nie poruszy się, ponieważ ona jest, jeżeli jest zderzenie z jednej strony, to natychmiast jest zderzenie z drugiej strony. I co z tym fantem zrobić? I tutaj genialnie to jakby kontrargument podał Smolchowski, mówiąc, że jest to taki sam błąd jak hazardzisty, który uważa, że idzie do kasyna i jest bezpieczny, ponieważ no, w zasadzie czy on jak coś postawi, powiedzmy, że jest gra taka, że jest gra w jakąś grę, powiedzmy w ruletkę i stawia czarne, czerwone. Znaczy, czyli ma prawdopodobieństwo zwycięstwa jedna, druga, przegranej jedna, druga. No to co, no to tam przegra tą stawkę lub wygra. No po pierwsze, gdyby tak było, to by wszystkie kasyna trzeba było zamknąć, bo nikt by nie chodził po to, żeby wygrać 5 czy 10 dolarów, tam nie chodzi, a raczej więcej. To jest pierwsza sprawa. A druga to jest taka, że jednak, tak jak podkreśla Smolchowski, im dłużej gra trwa, tym jest jeden więcej wygrywa, a drugi więcej przegrywa. Czyli średnio jest to zero, ale jednak dla danego gracza to nie jest tak. No i on potem liczbowo to określił, że te odchylenia to są rzędu, jak mówimy, pierwiastka kwadratowego z liczby prób. Czyli jak mamy jedynkę z 20 zerami, no to nadwyżka z jednej strony może się pojawić jedynka z 10 zerami. Czyli ogromna liczba zderzeń. Więcej jest jakby z jednej strony niż z drugiej strony. To w tej chwili nazywamy słowem fluktuację. Odchylenia od wartości średniej. To zresztą słowo wprowadził sam Smolchowski, o czym się mało pamięta, o co podkreślali zawsze fizycy rosyjscy, notabene jeszcze przed II wojną światową. No i w ten sposób on przełamał jakby taki opór psychologiczny, ale poza tym z tego obrazu właśnie, że to są na skutek fluktuacji następuje jednak przesunięcie tej cząsteczki, mógł zbudować całą teorię i doprowadzić z obrazu mikroskopowego do wzorów, które można było sprowadzić doświadczalnie. No, wzorów, które też wyprowadził Einstein, ale na zupełnie innej zasadzie, bo nie dotykając tych atomów, tylko wychodząc z praw makroskopowych.
Z Bogdanem Cichockim z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiał Kamil Michałowski. Teraz to wszystko. Zachęcam do zobaczenia strony Wydziału Fizyki UW www.fuw.edu.pl. Tam dużo więcej na temat Mariana Smolchowskiego. Tam też kilka słów o działalności Wydziału Fizyki UW. Zostańcie z nami z Radiem Campus.